Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W 11. rocznicę wyboru na stolicę Piotrową Benedykt XVI dziękuje za modlitwy i napływające do niego życzenia. Świat musi poznać prawdę o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, podkreśla grecko-katolicki biskup Borys Gudziak. Antyrodzinne lobby korzysta z bierności obywateli i chce im narzucić swoje poglądy, ostrzega papieski przedstawiciel przy ONZ. 19 kwietnia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Chrześcijanin, który nie daje się pociągnąć ojcu w stronę Jezusa, żyje jak osierocony, mówił Franciszek podczas mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Jezus ci invita essere i suoi discepoli.
Jezus zachęca nas, byśmy byli Jego uczniami, jednak żeby nimi zostać, musimy dać się pociągnąć przez Ojca do Niego. A pokorna modlitwa dziecka, którą możemy tu użyć, jest taka: Ojcze, przyciągnij mnie do Jezusa. Chrześcijanin, który nie pozwala się pociągnąć przez Ojca do Jezusa, jest chrześcijaninem żyjącym w sytuacji osierocenia. A my mamy Ojca, nie jesteśmy sierotami.
Dziś, w 11. rocznicę wyboru Benedykta XVI na stolicę Piotrową, papież senior dziękuje za bardzo liczne życzenia, jakie napłynęły do niego w ostatnich dniach z okazji 89. urodzin. Wszystkich zapewnia o swej modlitwie i błogosławieństwie. Przyszłą niedzielę na polecenie Ojca Świętego we wszystkich kościołach Europy będą zbierane ofiary dla ofiar wojny na Ukrainie. Ukraińcy wiążą z tą akcją wielkie nadzieje, zapewnia biskup Borys Gudziak, ordynariusz ukraińskich grekokatolików we Francji, Szwajcarii i krajach Beneluxu. W rozmowie z Radiem Watykańskim zwrócił on uwagę na różne aspekty tej inicjatywy. Ważna jest pomoc materialna, ważne jest wsparcie duchowe, ale równie ważne jest też pokazanie prawdy o wojnie na Ukrainie, mówi biskup Gudziak.
To bardzo ważne, aby wspólnota międzynarodowa była świadoma, jaka jest rzeczywista sytuacja na Ukrainie. Wielu myśli, że wojna się zakończyła. Tymczasem inwazja rosyjska trwa nadal. Niemal codziennie giną ludzie. To wymaga reakcji moralnej i politycznej, ale dziś cała uwaga Europy skupia się na Bliskim Wschodzie. A Europa i w ogóle cała wspólnota międzynarodowa wiele może zrobić dla przywrócenia pokoju. Musi mieć jednak świadomość tego, co się dzieje. Solidarność z Ukrainą i presja na władze rosyjskie mogą doprowadzić do pokoju. Inwazja rosyjska postępowała naprzód aż do chwili, kiedy wspólnota międzynarodowa zareagowała i nałożyła sankcje. Trzeba zatem wiedzieć, co się dzieje i nieprzerwanie obstawać przy pokoju.
Antyrodzinne lobby korzysta z powszechnej dziś bierności społeczeństw demokratycznych i z wielką siłą narzuca swoje poglądy, uzurpując sobie prawo do przemawiania w imieniu zobojętniałych na wszystko tłumów, ostrzega arcybiskup Iwan Jurkowicz, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazał na potrzebę przebudzenia współczesnych społeczeństw, aby nie pozwoliły sobą manipulować, zwłaszcza w tak istotnych kwestiach jak rodzina. Taka też jest w pewnym sensie rola papieskich dyplomatów na forum organizacji międzynarodowych, mówi arcybiskup Jurkowicz. Istnieje pewna grupa państw, państwa zachodnie i europejskie, które mają wielki wpływ na arenie międzynarodowej. Inne państwa nie mają takich możliwości. My, jako Stolica Apostolska, nie utożsamiając się z nikim, promujemy pewną linię, która jest przeciwwagą dla tych sił usiłujących wprowadzić nowe kategorie antropologiczne, które dla Kościoła są nie do przyjęcia. Jest to bardzo dobrze odbierane przez wiele państw, które nie we wszystkim się z nami zgadzają, ale są nam bliskie, jeśli chodzi o koncepcję antropologii, tradycji czy natury człowieka.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
19 kwietnia wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś nadamy audycję Radia Jasna Góra o kolejnej narodowej debacie, tym razem pod hasłem Abyście się społecznie miłowali. Materiał przygotowała Izabela Tyras.
Wielka Boga człowieka, Matko, Bogu Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo, wsłuchując się w odwieczne tęsknoty narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za słońcem sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości.
To było ślubowanie narodu, takie przyrzeczenie napisane genialnie przez prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog, doradca prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Które w tamtych czasach było nadzieją na przetrzymanie takiego momentu, w którym przeciwko miłości jest nienawiść, bo w tym jasnogórskim ślubowaniu jest wyraźnie mowa nie nienawiść, ale miłość. Tak? Nie przemoc, wyzysk, ale także walka. Tylko jest takie sformułowanie, wszystkie warstwy tworzące wspólnotę. Jest sprawiedliwość, czyli odwołanie się nie tylko do naszego wewnętrznego poczucia miłości do innych ludzi, ale do pewnego porządku społecznego. Ja mam wrażenie, że w ślubowaniach jasnogórskich mamy wyraźnie trzy poziomy jakby tych, do których te słowa są kierowane. Osoba ludzka, czyli katolik, Polak, chrześcijanin, ale także wspólnota narodowa, ale także państwo, rozumiane nie jako władza, bo słowo sprawiedliwość tak naprawdę jest częścią funkcjonowania sprawiedliwego bądź niesprawiedliwego państwa, za które jesteśmy odpowiedzialni. I myślę sobie, że ten moment historyczny był momentem, w którym to była pewna propozycja drogi, po której Polacy, katolicy, łącząc to, co społeczne, szukając wspólnotowego jakby odniesienia, tak? To nie tylko ja, ale wspólnota narodowa. Wierzący, mający nadzieję, bo przyrzekając jakby wybierali wartości, które dawały nadzieję na zmianę. I powiedziałabym, że najlepszym sprawdzianem i dowodem, że te słowa były genialne, jest to, że ta zmiana pojawiła się wraz z solidarnością.
Kiedy mówimy o miłości i sprawiedliwości społecznej, to myślę też, że można powiedzieć, i to bez żadnych koturn, że ksiądz prymas był jakimś symbolem męża sprawiedliwego.
Krystyna Czuba, profesor nauk teologicznych, medioznawca polityki.
Dlaczego? Bo sprawiedliwie odnosił się do wszystkich, dlatego że obok sprawiedliwości stawiał zawsze miłość i mówił, że sprawiedliwość zaślubiona miłości, i uważał, że to jest właściwie klucz do tego wszystkiego, co chciał w Polsce powiedzieć, nauczyć, przeprowadzić, pokazać i pomóc. I tutaj widzę w taki sposób to doświadczenie ślubów jasnogórskich i to samo doświadczenie oddania w niewolę. To jakby ciąg dalszy tej dopowiedzi, i tu od razu chcę powiedzieć, dopowiedzi narodu całego.
Wróćmy do tego tekstu, ponieważ taka spokojna analiza.
Redaktor Jan Pospieszalski.
W sumie krótkiego tekstu jednak pokazuje też być może na pewno hierarchię kolejnych zagadnień. Mówi, przyrzekamy ci pracować nad, czyli najpierw mówi o sprawiedliwości, którą wywodzi, to jest czas marksizmu, prawda, gdzie mówi się o sprawiedliwości społecznej, on daje jej bardzo wyraźne źródło, Chrystusem Bogiem naszym, tak, za słońcem kroczymy, to jest pierwsza rzecz, ale druga mówi, żeby wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, czyli wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego narodu, jesteśmy dziećmi Boga Ojca, ale dziećmi też narodu, samej, tej samej ojczyzny. Ma odwagę, czy dzisiaj w ogóle ktośkolwiek mówi o narodzie? To jest takie trochę pojęcie chętnie wycofywane. Znaczy tak, ludzie po doświadczeniach Holokaustu właściwie słowo naród jest lekko nacenzurowanym. Grzegorz Górny, czy czujesz się tym pokoleniem 66?
No w sumie tak, bo myślę, że pokolenie 66 w większym stopniu nas ukształtowało niż, jak się często mówi dzisiaj w mediach, pokolenie 68, dlatego że wydarzenia 68 roku dotyczyły pewnych środowisk zaledwie, można powiedzieć tak wyspowo rozrzuconych po Polsce. Natomiast pokolenie 66, te wydarzenia milenium i tych 10 lat wcześniej, które przygotowywały naród do tego wydarzenia, angażowały, można powiedzieć, cały naród. I wtedy ten naród miał szansę się policzyć, miał szansę się zobaczyć w pewnej wspólnocie. Natomiast odnosząc się jeszcze do tej kwestii narodu, zwłaszcza w kontekście ślubów jasnogórskich, to warto zaznaczyć, że prymas Wyszyński hołdował biblijnej koncepcji narodu. Dla niego historia to była przestrzeń spotkania człowieka z Bogiem, a naród, także naród polski, był to lud pielgrzymujący przez dzieje i zawierający w swej historii pewne przymierza z Bogiem. I tutaj można znaleźć takie analogie właśnie z ludem biblijnego Izraela. Sama struktura tych ślubów jasnogórskich jest właśnie taka, jak w Starym Testamencie. Czyli
to przymierze, tak?
Czyli patriarcha, prorok wypowiada pewną formułę, a zgromadzony lud mówi: przyrzekamy. I to samo stało się tutaj, właśnie na Jasnej Górze.
Kiedy na tych błoniach milion osób klęczące z rękami.
Jako ten patriarcha, prorok wystąpił prymas Wyszyński i lud odpowiadał mu: przebaczamy. A prorok ma to do siebie, że jego słowa pozostają aktualne także po latach. Więc myślę, że powinniśmy ten wymiar profetyczny słów prymasa nadal odczytywać.
Po tym wszystkim dopiero pojawia się w tym akapicie ślubowania odniesienie do dzielenia się ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych, płaczących. Dopiero tu się pojawia ten element charytatywny. To, co właściwie dzisiaj, jak się obserwuje świat Zachodu, to obecność Kościoła w zachodniej Europie bardzo chętnie jest postrzegana jako taka przybudówka do instytucji charytatywnych. Kościół jako taki wielki caritas, tak żebyśmy tak się zajmowali, te ochronki robili.
Prymas, wzywając do postawy charytatywnej, wzywa do czegoś daleko poważniejszego niż tylko niebagatelne kwestie humanitarne. Niebagatelne kwestie humanitarne.
Dariusz Karłowicz, filozof, publicysta, wykładowca akademicki.
My żyjemy ciągle w kraju, w którym bieda, niedożywienie są rzeczywistością, więc ta sprawa nie rzuca się tak bardzo w oczy. Ale jak czytać na przykład Chantal Delsol, tak znakomitą filozof francuską, z kraju, gdzie opieka społeczna działa w stopniu niepozostawiającym specjalnie problemów, ona powiada: to za mało. To widać, to za mało. Człowiekowi nie wystarcza przyzwoita emerytura. Człowiek potrzebuje innego człowieka. Największym dramatem człowieka jest samotność, prawda? Przełamuje je tylko relacja osobowa, a tę można stworzyć tylko wtedy, kiedy człowiek odkrywa własną kondycję. A tą kondycją jest ludzka przygodność, słabość, nędza. Stąd istota chrześcijańskiego nauczania charytatywnego polega na prawdzie, że tak naprawdę dać może tylko ten, kto nie ma. Podzielić może się tylko ten, komu brakuje. Bez tego odkrycia, że sam potrzebuję pomocy, solidarności i wsparcia, bo jestem niedoskonały, bo jestem zraniony, nie jestem zdolny wejść w relację z innym człowiekiem. To jest zupełnie co innego niż podział nadmiaru dóbr, który jest bardzo potrzebną, zacną i potrzebną, oczywiście niezwykle istotną rzeczywistością, abyśmy sobie jak najlepiej, jak najszybciej z tym w Polsce potrafili poradzić. Ale to są zupełnie inne rzeczy.
Sprawiedliwość nie polega przede wszystkim na równości, bo różny wkład, różne zdolności, różne zaangażowanie. To jest pierwsza sprawa. Miłość wcale nie polega na akceptacji tego, co się dzieje wokoło. Myślę, że wszyscy to wiemy dobrze. I chcemy też to powiedzieć jasno, że sprawiedliwość bez miłości jest bezwzględna, ale sprawiedliwość bez prawdy też jest zakłamana. Bo to jest oczywiste, bo jeżeli nie ma prawdy o człowieku, jeżeli nie ma prawdy o Bogu, i no prawda, ja ciebie toleruję, ja nie mogę ciebie tolerować, ciebie muszę kochać, ale muszę ci powiedzieć tak, żeby nie zrobić ci krzywdy, tylko żeby ci pomóc, że to, co mówisz, jest niezgodne z dobrem i z prawdą.
Język, jakim do siebie mówimy, kształtuje moim zdaniem dzisiaj takie postawy, w których
łatwiej o nienawiść, łatwiej o pogardę, łatwiej o wykluczenie niż o miłość, solidarność i poczucie wspólnoty. I na poziomie języka myślę, że jest to łatwe do wykazania, a jest tak destrukcyjne, że w gruncie rzeczy nie pozwala podejmować trafnych, merytorycznych decyzji, bo w takim sporze nie da się tych merytorycznych decyzji dopracować. Znaczy, jeśli mówimy obelgami, tak, i inwektywami. I ja powiadam, że po obu stronach sporu takich przykładów można by podać wiele. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę problem, w którym odnalezienie wspólnoty jest w tej chwili już nie tylko wyzwaniem osobistym, ale obowiązkiem obywatelskim. Naprawdę uważam to za być może początek tego powrotu do tego ducha, o którym w czasach Solidarności pisano, że było to możliwe, tak? Niezależnie od różnicy poglądów, poczucie wspólnoty było ważniejsze i silniejsze. Ja powiem tak, że w Europie nie ma się prawa do własnego suwerennego państwa, jeśli się tej wspólnoty narodowej nie potrafi stworzyć ponad podziałami, także politycznymi, które są normalne, ale które nie mogą jej tak bardzo dekonstruować.
Wołanie Kościoła Jana Pawła i tak dalej, o nową ewangelizację, nie jest także kluczowym wołaniem nie tylko wewnątrz kościelnym, nie tylko o większą świadomość religijną, czy o większe odkrycie tego, kim jesteśmy jako chrzczeni.
Arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski.
Ale właśnie o to spoiwo, które zdolne będzie to, co rozdarte, rzeczywiście łączyć. Nie? Łączyć, czyli że klucz do pojednania, do zgody narodowej, do przełamywania też tej nienawiści jest właśnie w tym, co my jako ludzie wierzący też uznajemy, czyli w przyjęciu przesłania Jezusa Chrystusa. W czasie tego rachunku sumienia biskup Ryś powiedział w ten sposób, że nie wierzymy w chrzest. To znaczy nie, że chrzest nie przyjmujemy jako ludzie niewierzący, tylko nie wierzymy, że chrzest daje nam siłę do przełamania w relacji do drugiego człowieka. Ochrzczony, ale Niemiec. Ochrzczony, ale z innej partii. Że tutaj tracimy coś podstawowego. Nie potrafimy odnaleźć tego, że zakorzenienie w chrzcie może dać nam pewną przynajmniej podstawę do tego, że różnić się będziemy zdaniami, opiniami, poglądami na rozwiązanie różnych kwestii konkretnych, natomiast nie będziemy niszczyć jeden drugiego. To są spory także bardzo głęboko u ludzi, którzy odwołują się do wartości chrześcijańskich z jednej i z drugiej strony. Tylko, że ja tego chrześcijaństwa nie widzę. I dlatego tak jak sam jestem wzywany do tego, by się dokopywać ciągle w tych relacjach, kiedy staję wobec drugiego człowieka do czegoś głębszego, tak myślę, że również cały wysiłek ewangelizacyjny Kościoła dzisiaj, bo apele, żeby Kościół był zwornikiem narodowej zgody, że Kościół ma doprowadzić do narodowego pojednania, że Kościół ma obowiązek zszyć to, co się rozrywa. Ale na jakim poziomie? Jak ta mediacja ma wyglądać? Kościół ma poziom Ewangelii. To jest rzeczywistość Kościoła. To znaczy nawracać ku Ewangelii. Jeżeli człowiek będzie nawrócony ku Ewangelii, to on potem na tym poziomie, gdzie zaczyna wybierać takie czy inne różnice w konkretnych rozwiązaniach, pozostanie jednak z drugim w miłości społecznej.
Audycję przygotowała Izabela Tyra z Radia Jasna Góra, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.